Mówiliśmy już poprzednio sporo o treści symboli zawartych w wizji Wielkiej Nierządnicy i Siedmiogłowej Bestii. W postaci Nierządnicy możemy dostrzec symbol bogini Romy, która uosabiała Rzym, stolicę ówczesnego świata. Natomiast Bestia to symbol całego rzymskiego imperium. Przeczytajmy jeszcze raz dłuższy fragment 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Jan świadczy: Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę, siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata. Spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór, tam gdzie siedzi na nich niewiasta. I siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. Mamy tu do czynienia z jedną z zagadek objawienia Jana. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. Przyjrzyjmy się tym słowom Jana. Siedmiu jest królów, pięciu upadło. Pierwszymi pięcioma cesarzami rzymskimi byli August, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i Neron. To jest owych pięciu, którzy już upadli. Jak już widzieliśmy, po śmierci Nerona było dwa lata chaosu, kiedy kolejno panowali Galba, Oton i Witeliusz. Nie byli oni cesarzami w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego nie mogą być włączeni do listy cesarzy. Dalej czytamy: Jeden jest, jeden istnieje. Musi to być Wespazjan, pierwszy cesarz, który przywrócił cesarstwu stabilizację po okresie dwuletniego chaosu. Panował on w latach od 69 do 79 pierwszego wieku naszej ery. Inny jeszcze nie przyszedł, czytamy dalej, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. Po Wespazjanie na tron wstąpił Tytus, który panował tylko dwa lata. Dalej czytamy: A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. Może to oznaczać, że cesarzem, który przyjdzie po Tytusie, będzie cesarz typu Nerona. Czy Domicjan może być identyfikowany z siłami zła uosabiającymi Nerona? Przyglądając się życiu Domicjana, następnego cezara, życiu opisanemu przez rzymskiego biografia Swetoniusza, musimy pamiętać o tym, że Swetoniusz nie był chrześcijaninem. Domicjan, jak pisze Swetoniusz, był źródłem strachu i obiektem nienawiści wszystkich ludzi. Oto ponury obraz początków panowania Domicjana. Każdego dnia godzinami przesiadywał w samotności, pisze Swetoniusz, zajmując się wyłącznie chwytaniem much i zabijaniem ich ostrzem stylusa. W postępowaniu tym psycholog zauważyłby specyficzne cechy jego osobowości. Był on chorobliwie zazdrosny i niezwykle podejrzliwy. Jako homoseksualista połączył się ze słynnym aktorem Parysem. Jeden z uczniów Parysa był tak podobny do swego nauczyciela, że można było go uważać za jego syna. Chłopiec natychmiast został zamordowany. Historyk Hermogenes wspominał o rzeczach, których Domicjan nie lubił i natychmiast został skazany na śmierć, a kopista, który przepisywał manuskrypt historyka, został ukrzyżowany. Senatorowie byli mordowani jak zwierzęta. Sallustius Lucullus, zarządca Bityni, został skazany na śmierć tylko dlatego, że pozwolił, by nowy typ kopii został nazwany od jego imienia Lucullan. Domicjan przywrócił stary sposób karania, w czasie którego ofiary rozbierano do naga, głowę wkładano między rozgałęzienia leżącego drzewa i kijami zabijano na śmierć. Uśmierzył on wojny domowe, które wybuchły w prowincjach. Swetoniusz pisze: po odniesieniu zwycięstwa stał się jeszcze okrutniejszy. Wszędzie węszył ukrytych konspiratorów, a przeciwników skazywał na okrutną śmierć przez wkładanie im ognia między pachwiny, a niektórym obcinał ręce. Okrutny, niemoralny, uosabiający wszelkie zło Domicjan był, podobnie jak Neron, typem antychrysta, wielokrotnie zapowiadanym przez Jana. Siebie za Boga. Na początku swego panowania ukazywał się publicznie w złotej koronie z podobiznami Jupitera, Juno i Minerwy, podczas gdy kapłan Jupitera siedział obok niego. Po powrocie swojej pierwszej żony ogłosił, że powróciła ona do boskiego łoża. Gdy pojawił się w amfiteatrze, lubił być witany okrzykami: jakie szczęście, jest tu nasz Pan i jego Pani. Swoje oficjalne dekrety zaczynał słowami: nasz Pan i Bóg nakazuje do wykonania. Później była to przyjęta forma zwracania się do Niego. Nasz Pan i Bóg. Domicjan był tak bardzo podejrzliwy, że nigdy nie przesłuchiwał więźniów bez asysty, a nawet w obecności strażników nie uwalniał ich z łańcuchów. Tak bał się swoje życie. Idąc między kolumnami, zawsze trzymał przed sobą wypolerowany kamień, który jak lustro pokazywał mu, czy ktoś nie skrada się za jego plecami. W końcu 18 września 96 roku naszej ery został zamordowany w bardzo ponurych okolicznościach. Do tego wszystkiego możemy dodać jeszcze jeden fakt. Domicjan był pierwszym cezarem, który siłą wprowadzał boski kult panującego. Dlatego jest on odpowiedzialny za szeroko rozlewającą się falę prześladowań chrześcijańskiego kościoła pod koniec pierwszego wieku naszej ery. W postaci Domicjana widzi Jan na nowo wcielonego Nerona. Inni współcześni też tak uważali. Juvenaliusz mówił o Rzymie zniewolonym przez łysego Nerona. Domicjan był łysy. Za tę zuchwałość zapłacił wygnaniem, a potem śmiercią. Tertulian nazwał Domicjana człowiekiem o okrucieństwie typu Nerona, sobowtórem Nerona. Opinia ta została powtórzona także przez Eusebiusza. Cały ten obraz dowodzi, że w Domicjanie Jan widział na nowo wcielonego Nerona, uosobienie wszelkiej przewrotności rzymskiej i urągania przeciwko Bogu, a więc identyfikował Domicjana z antychrystem. Pozostaje jeszcze jeden problem, którego rozwiązanie jest trudniejsze. W wierszach od 12 do 17 czytamy, że 10 rogów to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Gdy je otrzymają, nastąpią dwa wydarzenia. Jednomyślnie postanowią oni przekazać swoją władzę zwierzęciu, bestii, i wraz z nim zwrócą się przeciwko wszetecznicy, a następnie przystąpią do wojny z barankiem. Ale w końcu zostaną przez baranka pokonani. Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie zakłada, że 10 królami są przywódcy zastępów partyjskich, którzy sprzymierzą się z Neronem i pod jego wodzą ostatecznie pokonają Rzym. Oczywiście z Neronem Redivivus, Neronem z legendy o powrocie tego okrutnego przywódcy. Ale ostatecznie baranek odniesie zwycięstwo nad wszystkimi swoimi wrogami we wszechświecie. W ujęciu historycznym ta zapowiedź Jana spełniła się po raz pierwszy na Rzymie, gdy został spustoszony w V wieku naszej ery przez hordy barbarzyńskie. W ujęciu symbolicznym jest to zapowiedź klęski wszystkich sił walczących z Kościołem Jezusa Chrystusa.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo postaci wielkiej nierządnicy. Czytamy o niej w dwóch początkowych wierszach 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Jan pisze: Potem przyszedł jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak odezwał się do mnie. Chodź, ukażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. Rzym występuje tu jako wielka nierządnica. W Starym Testamencie często miasta pogańskie określane są mianem wszetecznic. I tak prorok Nachum mówi o Niniwie, gdy powiada o wielkiej rozpuście nierządnicy. W podobny sposób prorok Izajasz wypowiada się o Tyrze, jak czytamy w 23 rozdziale Księgi Izajasza. Nawet Jerozolima została tak określona. Czytamy w 1 rozdziale prorok Izajasza: Jakąż nierządnicą stało się to miasto. A Ezechiel także ubolewał: Zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd. Do tego sposobu mówienia współczesne ucho nie jest przyzwyczajone, jednak zawiera w sobie wielką prawdę. Wyraża pojęcie Boga jako miłośnika dusz swego ludu. Starołaciński komentator Primasius powiadał, że Rzym został nazwany wszetecznicą, ponieważ odwrócił się od swego Stwórcy, by cudzołożyć z diabłami. Odwracając się plecami od Boga, popełniamy nie tyle grzech przeciwko prawu, co grzeszymy przeciwko miłości. Spotykamy się tu jeszcze z innym pojęciem. Rzym zostaje nazwany wielką wszetecznicą, ponieważ jest pokusą do bezbożności i niemoralności. Grzech wszetecznicy nie tylko polega na tym, że sama ona grzeszy, ale też świadomie wciąga innych w grzech. Bóg nigdy nie będzie uważał za niewinnego tego człowieka, który innych prowadzi do grzechu. Pamiętajmy i my, że grzech, który popełniamy, jest podwójnie szkodliwy. Pogrąża nas samych i wciąga w zło także innych. Jan świadczy, że w duchu został porwany na pustynię. Prorok jest człowiekiem, który żyje w duchu. A duch, powiada Ezechiel, podniósł mnie i porwał ze sobą. A duch uniósł mnie w górę między ziemią a niebo i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalem, czytamy w 8 rozdziale Księgi proroka Ezechiela. Duch uniósł mnie i zaprowadził w widzeniu w Duchu Bożym do Chaldei, do wygnańców, mówi dalej Ezechiel. Nie chodzi tu o fizyczne przenoszenie człowieka z miejsca na miejsce, ale gdy człowiek żyje w Duchu Świętym, horyzont jego zostaje poszerzony, może być w ograniczonym czasie, a jednocześnie być obserwatorem wieczności. Prorocy mogą widzieć przyszłe wydarzenia historii, ponieważ żyją w duchu, działa w nich Duch Boży. Teksty biblijne wielokrotnie wspominają o tym, że wielcy mężowie Boży swoje widzenia mieli na pustyni. Na pustyni Mojżesz spotkał się z Bogiem, jak czytamy w Księdze Exodus, 2 Mojżeszowej, w 3 rozdziale. Po całym dniu pieszej wędrówki na pustyni Eliasz spotkał tam Boga i odzyskał odwagę i wiarę, czytamy w 1 Księdze Królewskiej, w rozdziale 19. To na pustyni wzrastał Jan Chrzciciel i tam otrzymał poselstwo od Boga, jak czytamy na początku Ewangelii Łukasza. Także Jezus udał się na pustynię, zanim przystąpił do zwiastowania i nauczania i działania. Tak czytamy m.in. w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale. Możliwe, że w naszym życiu nie ma wystarczającego spokoju, niezbędnego do otrzymania poselstwa, które Bóg pragnie nam przekazać. Potrzebne jest nam wyciszenie, modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, abyśmy mogli dosłyszeć głos Boga. Dalszy opis wielkiej nierządnicy zawierają 4 i 5 wiersz 17 rozdziału Księgi Apokalipsy. Czytamy: a niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na jej czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. Wiersze te dają nam żywy obraz wielkiej wszetecznicy. Jest ona przyodziana w szkarłat i purpurę, królewskie kolory, kolory przepychu i zbytku. Jest przystrojona w złoto, drogie kamienie i perły. W ręku trzyma złoty kielich, z którego piją jej kochankowie. Na czole ma przepaskę wszetecznicy z wypisanym na niej imieniem. Imieniem tym jest tajemnica. Słowo mysterion w języku greckim znaczy nie tyle coś zawiłego, co raczej coś zupełnie niezrozumiałego dla umysłu niewtajemniczonego, choć bardzo prostego i jasnego dla tego, kto jest wtajemniczony. Tajemnica tkwi w tym, że Babilonem jest Rzym, co dla człowieka z zewnątrz może być niepojęte. Chrześcijanin jednak dobrze wie, że wszystko, co występuje pod imieniem Babilonu, odnosi się w wizji Jana do Rzymu. Jan mógł zapożyczyć ten obraz z terenu Azji Mniejszej, gdzie powszechnie praktykowano nierząd sakralny. Jedną z dziwnych cech starożytnej religii było połączenie nierządu ze świątyniami. I tak na przykład przy świątyni Afrodyty w Koryncie gromadziły się tysiące wszetecznic. Stosunek płciowy z nimi był uważany za akt nabożeństwa, za hołd składany siłom życiowym. Jan mógł mieć też na uwadze najbardziej rozpustną ze wszystkich niewiast Messalinę, żonę Cezara Klaudiusza. Nocami udawała się ona do domów publicznych i wraz z innymi uprawiała nierząd. Juvenaliusz bardzo żywo przedstawia jej obraz w dziele pod tytułem Satyry. Pisze: posłuchajcie, co znosił Klaudiusz. Gdy jego żona tylko upewniła się, że mąż śpi, ta boska nierządnica bezwstydnie wolała ubogą matę niż królewskie łoże. Cichaczem wydostawała się ze swego pałacu i udawała się do domu publicznego, cuchnącego brudem starych szmat. Wchodziła tam do zarezerwowanej dla siebie celi pod fikcyjnym imieniem. Odsłaniała piersi, pokazywała swoje nagie łono. Tu przyjmowała wszystkich przychodzących z każdego pobierając opłatę. A gdy w końcu właściciel domu odsyłał dziewczęta, ona pozostawała najdłużej i odchodziła ze smutkiem. Wtedy wymęczona przez mężczyzn, ale niezaspokojona, z brudnymi policzkami, przesiąknięta dymem lamp, z odorem brudu, wracała do cesarskiej sypialni. Jeżeli nawet żona Cezara uprawiała nierząd, to czy można się dziwić temu, że Jan uważał Rzym za wszetecznicę? Kielich nierządnicy rzymskiej jest pełen obrzydliwości i nieczystości, czytamy. Nie uważajmy tego za opinię jedynie Jana, chrześcijanina, ponieważ nawet taki człowiek jak Tacyt nazwał Rzym miejscem, gdzie gromadzi się i praktykuje wszelki bezwstyd i okropność, a Seneka nazwał go brudnym ściekiem. Obraz Rzymu przedstawiony przez Jana jest nawet nieco stonowany w porównaniu z obrazami przekazanymi przez samych Rzymian. Do tego rodzaju moralności, kultury i obyczajów wkroczyło chrześcijaństwo. Ludzie nawracali się do czystości moralnej. Dlatego można mówić tutaj o cudzie dokonywanym przez wiarę w Chrystusa, cudzie dokonywanym przez krzyż Chrystusa. W wielkim stopniu to chrześcijaństwo uświadomiło ludom znajdującym się pod panowaniem Rzymu, jak odrażający są niemoralność i bezbożność rzymskiego imperium. Podobną rolę Kościół Jezusa Chrystusa powinien odgrywać także i we współczesnym świecie.